To jest Radio Szczecin na wieczór. Przyłącz się do dyskusji. Zadzwoń 91 421 92 00 lub napisz publicystyka@radioszczecin.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Radio Szczecin na wieczór.
Meble z tektury, nietypowe ubrania, urządzenia do karmienia kotów, a także futurystyczne wiaty rowerowe. Co roku w pracowniach wzornictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym powstają wyjątkowe prace, wzory i znaki użytkowe tworzone przez studentów. No, to takie przygotowanie do biznesu. Jakie są najnowsze pomysły młodych ludzi, którzy chcą przebić się na rynek? O tym wszystkim Ewa Ostapowicz.
Ja się zajmuję projektowaniem zabawek. No, jeszcze właściwie raczkuję w tej dziedzinie, ale bardzo mnie to interesuje. Chciałabym może zająć się w tym w przyszłości. To są takie kucyki, które były produkowane w czasach, kiedy ja byłam dzieckiem, czyli w latach 90. i początek lat 2000. Takie małe figurki kucyków, plastikowe, to z kolorową grzywą z ogonem, to co wszystkie dziewczynki powinny znać. To lubię je przeprojektowywać na swój własny sposób, żeby stały się oryginalne, niepowtarzalne. Tym się pasjonuję.
I co pani na przykład z nimi robi?
Punkt pierwszy to jest na pewno gruntowne ich przemalowanie na inny kolor, ponieważ te kucyki dostępne w sklepach są często w takich radosnych barwach. Czasem lubię je trochę przyciemnić albo zupełnie nadać im inny kolor, inną fakturę za pomocą farb. Następnym punktem jest zmiana koloru grzywy i w ogóle uczesania, czyli to idą w ruch albo takie właśnie szamponetki dostępne w sklepach, albo dostępne w internecie sztuczne włosy.
Wykładowca i grafik Ryszard Korzenowski przyznaje, że celem jego zajęć jest przede wszystkim pobudzenie kreatywności studentów.
Zakładamy nie tylko formę odtwarzania, czyli rysowania z obserwacji, ale też mamy część, nazwijmy to tak, twórczą, gdzie student musi na zajęciach coś wymyślać, poruszać swoją wyobraźnię, wyzwalać pewnego rodzaju dowcip studencki. Oczywiście młodość jest jeszcze w pewnym sensie trochę naiwna, trochę nieśmiała. Staramy się prowokować do pozbycia się pewnych cech takiej nieśmiałości, tremy, żeby student czuł się tutaj swobodnie, żeby nie był usztywniony, żeby czuł, że jesteśmy przyjaciółmi, którzy chcą mu pomagać w jego kształceniu.
Wycinałem ostatnio ze styroduru, czyli formy takiej podobnej do styropianu, pudełko do przechowywania jabłka. I było ono w kształcie fińskiego ryja. To było moje pierwsze skojarzenie z jabłkiem, bo na przykład bogaci ludzie mają wielką ucztę, to biorą świnie i tam w tej świnia ma w ryju jabłko. To było takie nawiązanie do tego.
Ja zanim przyszłam tutaj na studia, zajmowałam się szyciem. Dalej się zajmuję i powiedzmy, że projektuję własne ubrania, ewentualnie przerabiam te, które mam, uwielbiam lumpeksy i wyszukuję tam jakieś perełki i potem przemieniam je w coś, powiedzmy, wyjątkowego. Uszyłam spódnicę, taką asymetryczną, z takiej firany przypominającej nieco tiul. Z przodu jest troszeczkę krótsza, a jej bok przypomina taką sfałdowaną, jest asymetryczna, dość ciekawa i w środku ma gumkę, nie taką normalną, tylko zwężaną, rozszerzaną, można ją zawiązać, także spódnica może być noszona i na pasie, i jakoś wyżej. Jej oryginalna szerokość jest ogromna. Kiedy ściąga się tą gumkę, to ma dużo możliwości.
Ciężko jest u nas dostać patent na jakieś swoje własne pomysły?
Trzeba być osobą z tak zwanym twardym tyłkiem.
Oj, myślę, że tak, chociaż może nie do końca porównując kraje.
W Polsce bardzo mało osób, z tego co wiem, zajmuje się takimi rzeczami. To bardziej na zachodzie, jak tak patrzę po forach internetowych, to bardziej ludzie z Niemiec, z Wielkiej Brytanii zajmują się takimi zabawkami. Właśnie bardzo trudne jest pozyskanie tych odpowiednich modeli tych zabawek, żeby potem je przerabiać. To jest trend, który może być kiedyś bardziej popularny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
To był felieton Ewy Ostapowicz, a w naszym studiu pani Renata Zawadzka z działu wynalazczości i ochrony patentowej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ale także wiceprezes Polskiej Izby rzeczników patentowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Pozwoli pani, że zaczniemy od cytatu. Michał Boni powiedział tak: przyjęcie jednolitego europejskiego patentu przez Polskę wydaje się przedwczesne i powinniśmy być tu powściągliwi. W tej kwestii spodziewam się słusznych decyzji rządu. W Polsce póki co nie patentujemy wiele, a wprowadzenie jednolitego patentu przyspieszyłoby proces pojawiania się zagranicznych patentów na naszym rynku. To podwyższyłoby poprzeczkę dla naszych przedsiębiorców. Jednak pamiętajmy, że najważniejszym wyzwaniem dla nas i istotą problemu nie jest sam jednolity patent, ale to, jak doprowadzić do tego, by Polska stała się źródłem patentów dla innych, najchętniej o zasięgu przekraczającym granice naszego kraju. Tak mówi Michał Boni. Zanim skomentujemy te słowa, to chyba musimy zacząć po prostu od tego, co to jest jednolity europejski patent i czemu ta sprawa wzbudza tyle emocji.
Dobrze, to od początku może, chociaż całkowicie zgadzam się ze słowami pana ministra Boniego. Co to jest ten, to nie jest jednolity patent, to jest patent europejski o jednolitym skutku. I to jest zupełnie, i to jest coś takiego, że ponieważ od wielu lat, od lat 60. praktycznie, trwają prace nad patentem unijnym, które do dzisiaj nie zostały zakończone. W związku z tym powstała w 73 roku, została podpisana konwencja konwencja monachijska, bo w Monachium podpisana monachijska o udzielaniu patentów europejskich. Ta konwencja jest, obowiązuje i Polska przystąpiła do tej konwencji w 2004 roku od 1 marca. I na mocy tej konwencji to jest po prostu ułatwienie uzyskania ochrony w wielu krajach. Bo generalnie system patentowy jest taki, że ochrona obowiązuje terytorialnie. Każdy kraj udziela praw wyłącznych na swoim terytorium poprzez dokonanie zgłoszenia w urzędzie patentowym danego kraju.
I to w tej chwili wyglądało tak, że jeśli jakiś konstruktor, pojawił się jakiś pomysł, był patent...
Pomysł. Jeżeli się pojawiło rozwiązanie, bo jeszcze jedna ważna rzecz. Patent europejski dotyczy tylko i wyłącznie wynalazków, czyli rozwiązań. Nie dotyczy znaków towarowych, nie dotyczy wzorów przemysłowych, dotyczy tylko i wyłącznie wynalazków, czyli rozwiązań technicznych. I jeżeli ktoś chce uzyskać patent w wielu krajach, i na przykład chce i może to zrobić właśnie albo dokonując w każdym kraju zgłoszenia, albo korzystając z porozumień międzynarodowych, jakie są między innymi z konwencji o patencie europejskim, która umożliwia uzyskanie ochrony obecnie w 37 krajach. 27 unijnych krajów, wszystkie należą do konwencji o patencie europejskim i 11 krajów stowarzyszonych. Konwencja o patencie europejskim i Europejska Organizacja Patentowa to nie ma nic wspólnego z Unią Europejską. Patent europejski to jest patent, który jest udzielany poprzez dokonanie zgłoszenia w organie wykonawczym Europejskim Urzędzie Patentowym. Dokonuje się zgłoszenia w języku konwencyjnym. Jednym z trzech można sobie wybrać: angielski, francuski bądź niemiecki. Każdy musi dokonać w tym zgłoszeniu.
I zaraz do tego wrócimy, ponieważ też pojawiają się...
To jest bardzo ważna rzecz.
To jest bardzo ważna rzecz,
języki.
Bo tu pojawia się kwestia.
Ale ja bym chciała skończyć, żeby było wiadomo, jak jest dzisiaj. Więc jest tak, że dokonujemy zgłoszenia w jednym z trzech języków. Od kraj, który należy do konwencji, Polska od 2004 roku, może dokonywać zgłoszeń w języku polskim. Z tego tytułu ma zniżkę 20% tam za różne opłaty. Ale w ciągu 2 miesięcy od dokonania zgłoszenia musi dostarczyć tłumaczenie na jeden z tych trzech języków konwencyjnych. Tak jest dzisiaj. Rozpatruje, ocenia to nasze rozwiązanie, ten nasz wynalazek Europejski Urząd Patentowy. Kończy się to decyzją Europejskiego Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu europejskiego. Jak ten patent jest udzielony, żaden z krajów należących nie może odmówić uznania tego patentu, ale warunkiem większości krajów, nie we wszystkich, jest to, żeby dokonać tak zwanej walidacji, czyli żeby patent europejski udzielony przez Europejski Urząd Patentowy stał się skuteczny na terytorium danego kraju, które należy do konwencji o patencie europejskim, musi zostać dokonane tłumaczenie na język danego kraju i przesłane do Urzędu Patentowego danego kraju, dlatego żeby obywatel każdego kraju, tak jak i Polski, czyli na przykład amerykańskie patenty, uzyskane w Europejskim Urzędzie, żeby były skuteczne na terytorium Polski, to amerykańska firma musi dokonać tłumaczenia na język polski i wysłać to tłumaczenie do Urzędu Patentowego, który je publikuje. I tak jest na dzisiaj.
Co będzie za chwilę, powiemy. Pani prezes, w ramach takich didaskaliów przypomnę, że jednolity patent to unijny pomysł na to, jak szybciej i taniej uzyskać ochronę dla wynalazków całej Unii Europejskiej. Pracowano nad nim ponad 30 lat. Ostatecznie ma wejść w życie w tym roku. Największą zaletą nowego systemu ma być możliwość zarejestrowania wynalazku od razu w całej Unii, a przynajmniej w tych krajach, które ratyfikują ustawę. Dzięki temu i do tego za chwilę wrócę. Dzięki temu, zamiast jak dziś potwierdzać patent osobno w każdym kraju Unii Europejskiej i płacić ponad 30 tysięcy euro, wystarczy jedno zgłoszenie. Jak wyliczyła Komisja Europejska, jego koszt ma oscylować wokół 6 tysięcy euro. Kiwa pani głową, ponieważ tu już dochodzimy do momentów kontrowersyjnych, prawda?
Tak. I z tym się nie zgadzam. Dlatego, że po pierwsze, patent jednolity, nie pracowano nad nim 30 lat i te wszystkie rozporządzenia, nie będziemy wchodzić w szczegóły, te, no które dotyczą nie patent, cały czas mówię, to jest europejski patent o jednolitym skutku. Nad nim pracowano nie tak długo, tak jak mówię, 30 lat pracowano nad patentem unijnym i nie uzyskano porozumienia, co też o czym świadczy. Próbuje się zrobić pewną protezę, czyli właśnie patent normalny europejski udzielony w trybie międzynarodowej konwencji, jaką jest konwencja o patencie europejskim. Mhm. Unia Europejska, a przede wszystkim kraje przodujące pewne, chcą stworzyć coś takiego, żeby można było możliwe uzyskanie tego, żeby ten skutek, ten patent europejski udzielony przez Europejski Urząd Patentowy miał jednolity skutek państwa, które przystąpiły do wzmocnionej współpracy, które podpiszą te wszystkie porozumienia. I czy to będzie tańsze? No ja bym tutaj dyskutowała, bo są różne wyliczenia, zależy do którego materiału pan sięgnie, czy do zwolenniczego, do
przeciwnika. To powiem tak, bo jeszcze oczywiście powiemy, jak powinien zachować się rząd, pani zdaniem, ale jeśli polski rząd zdecyduje się wprowadzić jednolity patent europejski w ciągu najbliższych 20 lat, nasz kraj może stracić około 53 miliardów złotych. Tak podaje jedna z ekspertyz przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki.
Dla Ministerstwa Gospodarki. Wie pan, te wyliczenia są różne, zależy co się uwzględni. Po prostu.
Pani prezes, to powiedzmy najpierw tak. Jakie są plusy, a później minusy, bo minusów chyba będzie więcej.
Tak, jakie są plusy? To jest to, że mamy jedno zgłoszenie, tak, ale to mamy. Cała procedura zgłoszeniowa wygląda tak samo. Jednolity patent zaczyna się wtedy, kiedy już Europejski Urząd udzieli patent. Czyli na przykład dla polskiego przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o procedurę zgłoszeniową, nie zmienia się nic. Natomiast rzeczywiście później, jeżeli zostanie udzielony patent, to te państwa, które przystąpią do tego jednolitego patentu, do wzmocnionej współpracy, ten patent europejski będzie obowiązywał w tych państwach na dzisiaj 25, bo Włochy i Hiszpania nie zdecydowały się na to i nie przystąpiły, wręcz złożyły protest, jako właśnie te rozporządzenia były niezgodne z prawem unijnym i z traktatami. Czyli zmieni się tak, że rzeczywiście będzie jednolity skutek, nie będzie trzeba robić tłumaczeń na poszczególne kraje, ale na przykład Niemcy, Francja, Wielka Brytania nie wymagają tłumaczeń.
Mamy trzy języki, przypomnijmy, niemiecki, angielski.
Mamy trzy języki, tylko rozumiem, że dobrze, żebyśmy zrozumieli, bo to jest podstawowy błąd, który chyba z nieznajomości.
Bo tu dochodzimy do tej dyskryminacji i reżimu języka.
Te trzy języki to są języki zgłoszeniowe. I teraz tak, Amerykanie i wszędzie, gdzie obowiązuje język angielski, zgłaszają w języku angielskim. Francuzi będą zgłaszać w języku francuskim, tak? Niemcy będą sobie zgłaszać po niemiecku. I tak będą obowiązywać. Jeżeli to będzie patent niemiecki, to będzie w języku niemieckim tłumaczenia zastrzeżeń patentowych, czyli tej części dokumentacji, gdzie jest przedmiotowy zakres ochrony, są w zastrzeżeniach patentowych. One są tłumaczone, urzędowo przez Europejski Urząd na dwa pozostałe języki. Czyli jak jest zgłoszenie w angielskim, to całe jest w angielskim. Zastrzeżenia mamy tłumaczone na niemiecki i francuski oficjalnie. I tak będzie cały czas. I na przykład Niemcy, jak jest patent amerykański na przykład, to nie po angielsku zgłoszony, nie wymagają tłumaczenia na innych język niemiecki, bo mają po niemiecku zastrzeżenia. I tak to jest. I teraz nie trzeba będzie tłumaczyć koszty się zmniejszą od tylko tych tłumaczeń. To nie są największe koszty w procedurze patentowej. Koszty natomiast udzielenia patentu i ochrony dalej będą takie same, zresztą do końca nie wiadomo, jakie one będą, bo jakie będą te koszty, że będzie się płacić przed europejskim. W tej chwili przed europejskim urzędem, zanim udzieli się on patentu, też się płaci za podtrzymanie i to są naprawdę duże koszty im dalej, tym
no
dłużej.
No tak, bo to się okaże. Co prawda Ministerstwo Gospodarki, to jest ciekawy aspekt tego, o czym mówimy, mówi, że można zgłosić w języku polskim, ale jest tam okres, by od razu przedstawić...
Dwa miesiące,
prawda?
Tak, ale to tak samo będzie. W tej chwili tak samo będzie.
I to samo będzie rozstrzyganie przed sądem. To jest też istotne.
Sąd to jest właśnie największa bolączka tego. Ale wróćmy do tych korzyści. Czyli mamy ten jednolity patent. Jeżeli my nie przystąpimy, polskie firmy będą mogły korzystać z tego. To tak jak w tej chwili jest. Patent europejski czy patent jednolity to jest konwencja otwarta. Korzystają z niego nie tylko członkowie ale Amerykanie, Chińczycy, Koreańczycy, wszyscy. Jak nie przystąpimy, to my możemy zgłaszać i prosić o patent jednolity, tyle że nie będzie obowiązywał on w Polsce. Tak? A to jest istotne dla naszych firm, przede wszystkim dla firm, że jeżeli przyjmiemy ten patent jednolity, to przy naszych zgłoszeniach 45 uzyskanych patentach europejskich, a niemieckich 13 000, ponad 13 tysiącach, amerykańskich ponad 13 tysiącach i 60 tysiącach patentów, które są zgłaszane do urzędu, uzyskiwane w urzędzie
jesteśmy
patentowym europejskim,
na przegranej
one
pozycji.
Automatycznie zaczną obowiązywać na terytorium Polski. I tym samym nasi przedsiębiorcy na przykład w tej chwili też to jest już problem, bo tych patentów europejskich obowiązujących w tej chwili w Polsce już mamy ponad 17 tysięcy, odkąd przystąpiliśmy w 2004 roku. A co będzie za chwilę, jak przystąpimy? To będzie gąszcz patentów, w których naprawdę będzie sobie trudno poradzić takiemu małemu przedsiębiorcy.
Ale też są takie głosy, wejdę pani w słowo, że być może jest tak, że po prostu polskie firmy chętnie kopiują rozwiązania z zagranicy zamiast patentować własne pomysły. Wolą, aby jednolity patent europejski u nas nie obowiązywał. No i są też głosy takie, że ten jednolity patent europejski jest korzystny dla innowacyjnych gospodarek, a Polska powinna do takich aspirować.
Powinna aspirować, ale to jeszcze nam długie lata przed nami. Wie pan, długie lata. To może dla nas za kilkanaście lat będzie korzystne. W tej chwili na pewno nie jest korzystne. I to nie jest tak, że polskie firmy... Tutaj to już chyba nie na tą audycję. Problem, dlaczego Polska nie jest innowacyjna, dlaczego tak mamy mało wdrożeń, to jest naprawdę wielki problem i to chyba tutaj za mało czasu mamy, żeby go rozpoczynać na ten temat dyskusję. Natomiast na pewno coś z tym trzeba zrobić, prawda? Bo jesteśmy gdzieś tam na końcu, w ogonie Europy, jeśli chodzi o tą innowacyjność, ale na pewno nie poprawi się ona poprzez wprowadzenie patentu jednolitego. Wręcz przeciwnie, bo tak jak mówię, z jakiego powodu, to nie chodzi nawet już o tą ilość patentów, bo przecież nie chodzi o statystykę, nie chodzi o to, żeby poprawić ilość zgłoszeń, tylko żeby te zgłoszenia rzeczywiście były wdrażane. A u nas to jest cały problem gospodarczy. Nie ma przedsiębiorstw, które kupują gotowe, przychodzą duże firmy, koncerny zagraniczne mają swoje, nie są zainteresowane naszymi wdrożeniami. I to jest cały szereg problemów, których, tak jak mówię, chyba na całkiem inną audycję.
Racjonalne wydawałoby się taka sytuacja, że polski parlament nie przyjmuje tego rozwiązania, a my korzystamy po prostu z tej otwartości, o której pani mówiła.
To znaczy
na
w tej chwili możliwe jest to jedynie przez to, że nie przyjmiemy właśnie tego rozporządzenia dotyczącego jednolitego sądu patentowego, bo to jest jeszcze największy problem. Bo proszę mi powiedzieć tak, mówią innowacyjne, ale dlaczego? Jakby padła propozycja, że będzie patent europejski tłumaczony tylko na język angielski, to natychmiast Niemcy i Francja nie zgodzili się. Jak była propozycja, żeby sąd był tylko w Monachium, to pozostałe kraje nie. Pierwsza wersja była też, że tylko w Londynie. Nie dało się tego przepchnąć. Przecież o tym mieliśmy go podpisać w grudniu za czasów naszej prezydencji. Przez te przepychanki, że teraz kraje się dogadały, Francja, Niemcy i Anglia. Sąd będzie ten główny oddział w Paryżu, ale oddziały w Londynie i w Monachium. No i wszyscy są trochę zadowoleni, prawda, z tych krajów wiodących, tak? A u nas nie ma krajowego i raczej nie będzie. I tak jak mówię, no, można by pójść w jeszcze inną, bo przecież na przykład mamy coś takiego jak wspólnotową ochronę wzoru przemysłowego i wspólnotową ochronę znaku towarowego. I mamy od bardzo dawna, to funkcjonuje, nie wygląda, jest dosyć dobrze, ale to są zupełnie inne przedmioty własności przemysłowej. Znak towarowy, każdy widzi, co jest chronione, bo to jest... musi graficznie być pokazany. Wzór przemysłowy, wygląd zewnętrzny przedmiotu, też każdy widzi, jak przedmiot wygląda, to można. Natomiast wynalazki to jest tak specyficzny przedmiot własności przemysłowej. Język patentowy jest tak specyficzny i to, co mówią zwolennicy jednolitego, że przecież można sobie w Google wrzucić i przetłumaczyć, to ja proponuję, żeby na przykład wrzucić w Google, niech sobie wrzucają nasze polskie, prawda? Dlaczego
no tak, ale obawiam się, że to tłumaczenie googlowskie.
No, to
spowodować...
tłumaczenie googlowskie, to jakbym przyniosła panu przykład, ono się do niczego nie nadaje, naprawdę.
No
tak naprawdę nie, na razie, póki tak jest tu, jakie jest, to się nie nadaje do niczego, a tak między innymi są, że będą tłumaczenia mechaniczne.
Tych. No właśnie. To już na koniec, pani prezes. Powiedzmy o najciekawszych polskich wynalazkach, ale także tych bliskich naszemu sercu, czyli na przykład z naszego regionu albo z miasta.
Wie pan co, polskich to tak trudno mi powiedzieć, no bo to tak jak państwo słyszą. Natomiast ja mogę powiedzieć, bo ja nie prowadzę kancelarii, natomiast jestem pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i mogę powiedzieć, co się u nas na uniwersytecie dzieje w tej kwestii. Mamy bardzo dużo różnych wynalazków i spektrum szerokie, chemii, mechanika, elektronika, praktycznie wszystkie
czy
dziedziny.
Czy to już są wynalazki opatentowane?
Tak,
czy...
bardzo dużo patentujemy.
No
ostatnio rzeczywiście...
Bardzo dużo? To ile?
No, jak na, powiedzmy, zgłaszamy do urzędu od paru lat w granicach 80, 85, 65, 60, 70. W tym roku, za 2012 rok uzyskaliśmy 88 decyzji o udzieleniu patentów.
Rocznie.
Za 2012 rok tylko mówię. I naprawdę jest to rzeczywiście... Pracy mamy bardzo dużo ostatnio. Bardzo różne są rozwiązania. Są to materiały biodegradowalne. Są to materiały jakieś nanomateriały, materiały medyczne. Mamy urządzenia różne, ciekawe, takie nowe. Bo każdy wynalazek musi być nowy w świecie, więc to rzeczywiście jest osiągnięcie dosyć duże. I wiele się robi. Chodzi właśnie, ale jeszcze chodziłoby o to, żeby jak najwięcej tych wynalazków znalazło chętnych, którzy by je stosowali. Tu jest największy problem.
Ale to już osobny temat na rozmowę. Czekamy zatem, jak zachowa się polski parlament w kontekście...
A jeszcze chciałam dodać, że też dokonujemy zgłoszeń europejskich. W zeszłym roku zgłosiliśmy 7 europejskich dokonaliśmy 7 zgłoszeń, 3 zgłoszeń w Stanach Zjednoczonych, uzyskaliśmy 1 patent europejski. Także to nie jest kwestia, żeby to był jednolity. Niewiele się to zmieni, tak jak mówię, dla polskich przedsiębiorców.
Pani prezes, to zatem zobaczymy, czy wy będziecie musieli zgłaszać, czy po prostu parlament...
Zobaczymy. Okaże się
i
chyba 19 lutego.
I wtedy nie trzeba będzie już zgłaszać w Europie, bo będzie to się odbywało automatycznie.
Bo w Europie trzeba będzie. W europejskim zgłoszenie jest takie same. Kwestia tylko, jak ten europejski patent będzie później funkcjonował dalej, po
to
udzieleniu.
Jasne. To jasne. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Renata Zawadzka z działu wynalazczości i ochrony patentowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ale także wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Dziękuję bardzo.
To jest Radio Szczecin na wieczór. Przyłącz się do dyskusji. Zadzwoń 91 421 92 00 lub napisz publicystyka@radioszczecin.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Radio Szczecin na wieczór.